Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Po pewnych zawirowaniach związanych z pogodą, którą każdy widzi i z wpływem tej pogody na mój głos, który każdy słyszy, za co przepraszam, dzisiaj wracamy do naszych dyskusji. I chciałbym dzisiaj Państwu przedstawić wykład, który w pewnym sensie będzie takim pewnym podsumowaniem rzeczy, o których ostatnio w tej sali toczyły się dyskusje, czyli który będzie łączył pewne spojrzenie, które znamy od Herberta Harta, które znamy dzięki Ronaldowi Dworkinowi, na pewne zjawisko, z którym prawnicy od wielu, wielu wieków właściwie się zmagają i z którym sobie nie do końca radzą. Mianowicie tym zjawiskiem są tak zwane trudne przypadki. Trudne przypadki to są pewne sytuacje orzecznicze, w których sędziowie stają przed rozstrzygnięciem sprawy i właściwie są bezradni, dlatego że naturalne takie automatyczne sposoby rozstrzygania tego typu spraw nie działają z jakiegoś powodu. Te trudne przypadki, czyli tak zwane hard cases, są w filozofii prawa przedstawiane łatwym przypadkom, easy cases, i wielu autorów, w tym Hart i Dworkin, zajmowało się tymi właśnie przypadkami, po pierwsze próbując je zdefiniować, po drugie próbując powiedzieć, w jaki sposób, jaką metodologią należałoby je rozstrzygać, a po trzecie w ogóle stwierdzić, czy sensem prawa jest pewnego rodzaju automatyzm rozstrzygania spraw, czyli taka sytuacja, w której my na podstawie tekstu, na podstawie tego, co nazywamy literą prawa, po prostu kolejne sprawy rozstrzygamy trochę tak, jak ktoś siedzący ze stemplem przybijałby ten stempel do kolejnych kartek, czy też mamy tutaj do czynienia z sytuacją inną, z sytuacją, w której większość spraw, które prawnicy rozstrzygają, to są właśnie przypadki trudne, to znaczy takie, kiedy pojawia się wątpliwość, wtedy, kiedy pojawia się problem i pojawia się w związku z tym właśnie ta bezradność dotycząca tego, do czego sięgnąć, w jaki sposób rozstrzygnąć sprawę, kiedy na przykład tekst nie daje odpowiedzi, albo w jaki sposób rozstrzygnąć sprawę wtedy, kiedy to, jak się ją do tej pory rozstrzygało, wydaje się niewłaściwym podejściem. I chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić wykład, który będzie dotyczył zagadnienia trudnych przypadków, które oczywiście, jak powiedziałem, pojawiają się u filozofów, o których już rozmawialiśmy. No bo kiedy Hart mówi, że mamy otwartą strukturę języka prawnego i mamy jądro semantyczne i cień semantyczny, no to w sposób naturalny można powiedzieć, że te kwestie, te sprawy, które rozstrzyga się na podstawie jądra semantycznego, to są przypadki łatwe. Jeżeli jestem strażnikiem i stoję przed parkiem i mam tę słynną zasadę czy regułę, zakaz wjazdu pojazdów do parku, to ponieważ w ramach pojazdu wyróżniam jądro semantyczne i tam wpada mi samochód czy autobus, no to samochód i autobus są łatwymi przypadkami. Natomiast tam, gdzie pojawia się cień semantyczny, tam, gdzie pojawia się coś, co nie pasuje do jądra, co nie łapie się w jądrze semantycznym, tam pojawia się przypadek trudny. Takim przypadkiem jest być może nawet deskorolka, być może nawet wózek inwalidzki, na pewno takim trudnym przypadkiem jest ambulans. Więc u Harta widzimy problem łatwych i trudnych przypadków jako w pewnym sensie problem tych przypadków, które podpadają pod jądro semantyczne i tych przypadków, które podpadają pod cień semantyczny. I oczywiście u Dworkina także ten problem jest problemem kluczowym. Właściwie mówi się nieraz, że Dworkin jest w ogóle filozofem trudnych przypadków. Te wszystkie sprawy, które przedstawia, czyli Riggs versus Palmer, wnuk, który zabił dziadka, pytanie, czy ma dziedziczyć, sprawy związane z odszkodowaniami za wypadek, za szkody niefizyczne, ale za szkody osobiste, snail darter case, mała rybka, która ma być ewentualnie doprowadzona do wyginięcia, jeżeli będzie się kontynuowało budowę tamy i powstaje w związku z tym wątpliwość, czy tę tamę budować, czy raczej chronić małą rybkę i przez to stracić ogromne pieniądze, które zostały włożone w budowę tamy. To oczywiście są trudne przypadki. I każdy z nich daje inną odpowiedź na to, jak do trudnych przypadków podejść. I nie ulega wątpliwości, że filozofia prawa, można powiedzieć, ma pewnego rodzaju chaos terminologiczny czy teoretyczny dotyczący właśnie trudnych przypadków. Ja ostatnio podjąłem taką próbę, ażeby to trochę uporządkować, to znaczy, żeby zastanowić się, czy dałoby się wymyślić, czy znaleźć teorię, która w jakimś sensie obejmuje całość tego, co filozofia prawa mówi na temat trudnych i łatwych przypadków? Czy dałoby się pogodzić Harta z Dworkinem? Czy dałoby się znaleźć teorię, która to ze sobą łączy? I wydaje mi się, że taką teorię udało mi się znaleźć. Jest to dosyć zaskakujące, ponieważ tę teorię znalazłem u nikogo innego jak Martin Heidegger. Jak pewnie pamiętacie, Martin Heidegger wielkim filozofem był, nie ulega wątpliwości, ale też paskudną postacią dosyć, ponieważ mimo tego, że długo było to ukrywane, Heidegger był aktywnym udziałowcem, można powiedzieć, przewrotu, które dokonało NSDAP w Republice Weimarskiej. Był rektorem Uniwersytetu we Freiburgu i mimo że później, kiedy ustąpił z tego stanowiska, starał się przedstawiać swoje przyłączenie do NSDAP jako błąd być może, albo nieświadomość idealisty, po opublikowaniu tak zwanego czarnego notatnika było jasne, że Heidegger był antysemitą i że całym sercem i właściwie całą swoją filozofią popierał Hitlera. To jest oczywiście wielki cios dla wszystkich, dla których Heidegger jest ważny, bo nagle okazuje się, jak powiedziałem, że można być wybitnym umysłem i bardzo złym człowiekiem. Natomiast są takie fragmenty filozofii Heideggera, które są dla nas ciągle ważne. One powstały zanim jeszcze to całe nieszczęście związane z NSDAP się wydarzyło, czyli w latach 20., kiedy Heidegger napisał Bycie i czas. I z jego koncepcji wtedy sformułowanych ja zaczerpnąłem taką koncepcję, która może nam się przydać do tego, jak sądzę, żeby właśnie trudne przypadki omówić. To jest tak zwana koncepcja załamania praktyki, nazywana po angielsku breakdown. Będziemy starali się dzisiaj, będę starał się Państwu dzisiaj przedstawić tę koncepcję i pokazać, w jaki sposób ona może być taką parasolową teorią, która obejmuje to, co my w prawie nazywamy trudnymi przypadkami. Czym u Heideggera jest załamanie? Heidegger jest traktowany jako filozof ludzkich praktyk, społecznych praktyk, praktyk, które trwają w konkretnym czasie. Te praktyki mogą być absolutnie proste, zwyczajne. W jego dziełach, które są napisane bardzo, bardzo trudnym językiem, co jakiś czas pojawia się przykład bardzo codziennej praktyki, takie jak na przykład zawiązywanie sznurówek, albo używanie młotka, albo używanie jakichś innych narzędzi. I Heidegger próbuje nam przedstawić praktykę jako po prostu pewien ciąg zachowań, które są powtarzalne, które są robione oczywiście w konkretnym celu. No właśnie, praktyką bardzo prostą, którą większość z nas, oprócz tych, którzy mają buty na rzepy, stosuje, jest wiązanie butów. Codziennie przystępujemy do tej praktyki, jesteśmy, jak mówi Heidegger, w niej zanurzeni, jest ona wykonywana automatycznie, no po prostu schylamy się, czy siadamy, zawiązujemy buty, wstajemy i wychodzimy. Natomiast w niektórych sytuacjach, które są strasznie stresujące i strasznie denerwujące, następuje załamanie. Znaczy pewnego dnia, mówi Heidegger, robimy dokładnie to samo, co zawsze. Pochylamy się, próbujemy zawiązać buty i nagle sznurówka pęka. I ta sytuacja jest sytuacją załamania praktyki. Znaczy, na czym ona polega? No nie możemy tej praktyki kontynuować. Znaczy, jest jakiś problem, stoimy przed jakimś problemem. To, co zawsze działało, przestaje działać. To, co było automatyczne, nagle nie jest automatyczne. I wtedy następuje dosyć ciekawe zjawisko, mówi Heidegger, dlatego że my wtedy zatopieni w tej praktyce, nagle musimy z niej wyjść niejako, no bo nagle musimy się nad nią zastanowić. Robiliśmy to zawsze, zawsze działało, a tutaj nagle nie działa. Dlaczego musimy się nad nią zastanowić? Musimy się nad nią zastanowić w rozumieniu poddać tę praktykę pewnej refleksji. To znaczy zastanowić się nad tym, w jaki sposób ta praktyka ma być kontynuowana, czego potrzebujemy, żeby ją kontynuować oraz w jaki sposób ta praktyka łączy się z innymi praktykami. Bo nagle okazuje się, że to głupie zawiązywanie sznurówek ma dosyć kluczowe znaczenie dla naszego życia, no bo jeżeli nie zawiążemy sznurówek, to nie ubierzemy butów, jeżeli nie ubierzemy butów, to nie wejdziemy do pracy, jeżeli nie pójdziemy do pracy, no to nie będziemy zarabiać pieniędzy. I teraz to proste zjawisko, załamanie, breakdown praktyki, paradoksalnie może nam posłużyć do tego, żeby opisać zjawisko trudnych przypadków. A dlaczego powinniśmy to zrobić? No właśnie dlatego, że brakuje nam teorii, która łączy te wizje, które przedstawiła sobie filozofia prawa w zakresie trudnych przypadków. Można powiedzieć, że mamy takie dwa podejścia do trudnych przypadków, które bardzo trudne są do pogodzenia w dużej mierze. Pierwszą grupę możemy nazwać podejściami ortodoksyjnymi. Jak mówi Brian Biggs, to są takie podejścia, które definiują trudne przypadki mniej więcej tak. Trudne przypadki to takie, w których kompetentnie wyszkoleni i rozsądni prawnicy lub sędziowie mogą dojść do różnych wniosków co do ich wyniku. Czyli to jest sytuacja taka, w której nie ma zgody pomiędzy kompetentnymi uczestnikami praktyki prawniczej, w jaki sposób praktykę kontynuować. I tutaj w ramach tych podejść ortodoksyjnych do trudnych przypadków w prawie, które za moment postaramy się wyjaśnić tym pojęciem breakdown u Heideggera, mamy oczywiście Harta, gdzie jak powiedziałem, przypadki jądra semantycznego to są przypadki łatwe, easy cases, i przypadki cienia semantycznego to są trudne przypadki, to są hard cases, w których właśnie powstaje wątpliwość. No, gdybyśmy chcieli tę koncepcję Biggsa zastosować, no to rzeczywiście, kiedy podjeżdża samochód, sporu pomiędzy strażnikami, pomiędzy sędziami nie ma. Wszyscy wiedzą, że to jest pojazd. Wtedy, kiedy podjeżdża wózek inwalidzki albo ambulans, spór się pojawia. Więc kompetentnie wyszkoleni i rozsądni prawnicy lub sędziowie mogą dojść do różnych wniosków co do tego, jak ten kazus rozstrzygnąć. I oczywiście do tego podejścia ortodoksyjnego zaliczamy także Dworkina, o którym wspomniałem. Dworkin w swoich pracach mówi, że trudne przypadki są przeciwieństwem tak zwanych książkowych przypadków, czyli takich, które właśnie na podstawie normalnego wykształcenia prawniczego można rozstrzygnąć. W innej pracy Dworkin mówi, że trudne przypadki występują, gdy żadna ustalona reguła nie dyktuje decyzji w którąkolwiek ze stron, czyli znowu mamy pewnego rodzaju albo brak, albo konflikt reguł, które nam mówią, co mamy dalej zrobić. I Dworkin dodatkowo jeszcze wyróżnia coś, co można nazwać szczególnie trudnymi przypadkami albo naprawdę trudnymi przypadkami i definiuje je w taki sposób, że są to sytuacje, w których decyzja, która musi zostać podjęta na podstawie standardów, z definicji prowadzi do wyników z natury niekonwencjonalnych, kontrowersyjnych i niezdolnych do wywołania kontroli interpersonalnej. Czyli to jest taka sytuacja, gdzie w pewnym sensie prawnik musi improwizować, musi przedstawić rozwiązanie inne, nowe, którego do tej pory nie było, takie, które jest kontrowersyjne i jest bardzo trudno znaleźć kontrolę czy pewne standardy, żeby stwierdzić, czy to rozwiązanie jest sensowne, czy nie. No takim przykładem jest właśnie Riggs versus Palmer. We wcześniejszych sytuacjach rozwiązanie konwencjonalne polegało na tym, że ten, kto był wskazany w testamencie, dziedziczył. W tej sprawie, w sprawie Elmera, sędziowie musieli podjąć wyjątkową, niekonwencjonalną i oczywiście także w jakimś sensie kontrowersyjną decyzję, ażeby Elmerowi nie pozwolić dziedziczyć. Więc to są podejścia ortodoksyjne. Problem z nimi polega między innymi na tym, że Hart i Dworkin trochę się różnią w zakresie tego, jak te sprawy rozstrzygać, bo jak pamiętacie, Hart i Dworkin mają inne podejścia do tak zwanej dyskrecjonalności prawniczej. To znaczy Hart generalnie, chociaż tutaj są też pewne kontrowersje, mówi, tam gdzie pojawia się cień semantyczny, tam gdzie nie ma jasności, właściwie musimy pozostawić decyzję dyskrecjonalności sędziego czy prawnika i nie ma wielu czynników, które tę decyzję mogą kontrolować. U Dworkina jest odwrotnie, on ma tę kontrowersyjną, ale bardzo ciekawą tezę o jednej prawidłowej odpowiedzi w trudnym przypadku. To znaczy, że mimo, że on jest kontrowersyjny, mimo, że nie wiadomo, jak go rozstrzygnąć, nakazy, które są dyktowane przez zasady prawne i przez kierunki polityki, czyli przez policies, powinny sędziego Herkulesa sprowadzić do jednej prawidłowej odpowiedzi, co oznacza, że nie ma tutaj dyskrecjonalności, bo jeżeli jest tylko jedna prawidłowa odpowiedź, no to albo prawnik w nią trafia, albo nie. Albo ma rację, albo racji nie ma. Mamy także podejścia nieortodoksyjne do trudnych przypadków, które są nowsze, nie tak powiedzmy klasyczne jak podejście Harta czy Dworkina. Na przykład taki badacz Ciazoni mówi, że mamy różne tryby myślenia zastosowane w rozwiązywaniu łatwych i trudnych przypadków. W przypadku tych spraw, które są łatwe, mamy do czynienia z rozstrzygnięciem bezrefleksyjnym, takim natychmiastowym. Natomiast w przypadkach trudnych musimy zastosować tak zwaną świadomą deliberację. Tutaj ten autor wykorzystuje pracę Kahnemana, który, jak pamiętacie, wyróżnił takie dwa systemy, które w umyśle każdego z nas funkcjonują, system pierwszy i system drugi. System pierwszy odpowiedzialny za takie intuicyjne, szybkie decyzje, które podejmujemy w pewnym sensie właśnie automatycznie, niemal jak maszyny, wtedy kiedy zauważamy węża w trawie, odskakujemy, wtedy kiedy nagle ktoś nas wystraszy, możemy zasłonić twarz, bo wydaje nam się, że ktoś chce nas uderzyć, ale także wtedy, kiedy właśnie dokonujemy takich oczywistych decyzji, które codziennie w naszych praktykach są widoczne, robimy to trochę, można powiedzieć, bezrefleksyjnie, bezmyślnie, automatycznie. I tutaj można powiedzieć, że pewne sprawy, te łatwe, są właśnie w taki sposób rozstrzygane. Jeżeli ktoś z was obserwuje na przykład praktykę orzeczniczą sądów administracyjnych, to z sądami administracyjnymi jest bardzo często tak, że one rozstrzygają ogromną liczbę spraw podobnych. To znaczy, jeżeli, jak wiadomo, do sądu administracyjnego skarży się decyzję administracyjną, i decyzja administracyjna dotyczy jakiejś konkretnej sprawy, pewnych powtarzalnych zachowań, na przykład pewnych powtarzalnych schematów podatkowych albo pewnych powtarzalnych schematów w innym obszarze prawa administracyjnego. Nie wiem, przedsiębiorca podejmuje pewną decyzję o sposobie opodatkowania pewnej aktywności albo o sposobie podejścia do pewnego wymogu. I następnie, ponieważ czynności, które podejmuje, są najczęściej cykliczne, no to pojawia się decyzja, a następnie cała masa podobnych decyzji, które dotyczą na przykład kolejnych deklaracji podatkowych. A więc kiedy trafia taka sprawa do sądu, no to na samym początku ona tylko jest trudnym przypadkiem, jeżeli w ogóle jest. Jeżeli zostaje już w jakimś kierunku rozstrzygnięta, to później następne są niemal stemplem rozstrzygane według takiego samego kształtu. W związku z tym możemy powiedzieć, że tutaj ta bezrefleksyjność w praktyce prawniczej, ona oczywiście jest odróżnialna istotnie od normalnych praktyk, takich zwyczajnych, domowych, jak właśnie zawiązywanie sznurówek czy używanie młotka, ale jest jednak w pewnym sensie bezrefleksyjna, bo sędzia, widząc podobną sprawę, która została już rozstrzygnięta, ma tendencję do tego, żeby ją rozstrzygnąć w sposób podobny czy taki sam, nawet jeżeli w Polsce nie obowiązuje system precedensowy. Tak samo możemy, w związku z tym to odniesienie do Kahnemana i do tego systemu pierwszego, który rozwiązuje problemy intuicyjnie, szybko, i systemu drugiego, czyli takiej sytuacji, gdzie coś stoi na przeszkodzie automatycznemu rozwiązaniu, trzeba właśnie włączyć deliberację, włączyć refleksję, trochę pasuje także do rozróżnienia na łatwe i trudne przypadki, bo rzeczywiście, jak już sobie powiedzieliśmy, i u Harta, i u Dworkina trudny przypadek wymaga zastanowienia, deliberacji, szczególnie od Dworkina, który mówi, że ta refleksja teoretyczna, która jest potrzebna nad praktyką, jest niezwykle, niezwykle istotna. A także no, w tym przykładzie Heideggera, w prostym przykładzie sznurówek, widać wyraźnie, że my wychodzimy z tej automatycznej praktyki i wchodzimy na pewien poziom refleksji bardziej teoretyczny. I podobnie inni badacze mówią o roli intuicji w rozstrzyganiu przypadków łatwych i o tym, że ta intuicja nie może wystarczyć dla rozstrzygnięcia przypadku trudnego, dlatego że w przypadku trudnym musi pojawić się po prostu deliberacja, musi się pojawić zastanowienie, musi się pojawić pewnego rodzaju bardziej zaawansowane myślenie dotyczące, jak zaraz zobaczymy, tego, na czym polegały rozstrzygnięcia wcześniejsze w przeszłości oraz na czym będą polegały ewentualne rozstrzygnięcia przyszłe, jeżeli rozstrzygniemy sprawę w określony sposób. To myślenie, ta refleksja dotyczy na przykład zastanawiania się nad konsekwencjami, które nastąpią, jeżeli rozstrzygniemy w konkretny sposób. Znowu wracając do sytuacji Riggs versus Palmer, sędziowie, którzy chcieliby rozstrzygnąć tę kwestię automatycznie, czyli powiedzieć, wprawdzie Elmer zabił dziadka, ale dura lex sed lex, musimy postępować zgodnie z tym, co robiliśmy wcześniej, konwencjonalnie, a więc pozwolić mu dziedziczyć, musieli poddać refleksji konsekwencje takiej decyzji. Musieli pomyśleć, a co będzie, jeżeli ta decyzja nasza w tej sytuacji zostanie odebrana jako w pewnym sensie dopuszczenie morderstwa jako sposobu nabycia spadku. Tak? Czyli to jest między innymi ta sytuacja, w której my chcemy zrobić coś automatycznie, czyli w tym przypadku chcemy pozwolić dziedziczyć, ale musimy zatrzymać tę intuicyjność, tę automatyczność i pomyśleć nad skutkami, które to wywoła, i to jest już element refleksji. I ta refleksja może nas zmusić do tego, żeby nie robić tego, co robiliśmy automatycznie, tylko żeby zrobić to inaczej. I dlatego to jest trudny przypadek, że pojawia się tutaj niekonwencjonalne, kontrowersyjne rozstrzygnięcie. No i teraz, jeżeli mamy taką sytuację, że mamy po pierwsze podejścia ortodoksyjne, Harta, Dworkina, które same w sobie są także różne. Mamy podejścia nieortodoksyjne, takie bardziej oparte na psychologii decyzji, dotyczące właśnie rozstrzygnięcia intuicyjnego, nieintuicyjnego, bezrefleksyjnego, refleksyjnego. No to byłoby dobrze, gdybyśmy mieli teorię, która próbuje to ujednolicić. I jak powiedziałem, wydaje mi się, że koncepcja heideggerowskiego załamania, breakdown, jest taką teorią, ponieważ możemy breakdown potraktować jako pewnego rodzaju zakłócenie automatycznej praktyki, tego co robiliśmy naturalnie, bezrefleksyjnie. Czyli możemy sobie wyobrazić, że taka modelowa struktura trudnego przypadku jako heideggerowskiego załamania będzie złożona z takich trzech elementów. Podążamy za jakąś praktyką automatycznie. Pojawia się załamanie, czyli pewnego rodzaju trudność, pewnego rodzaju problem z kontynuacją tej praktyki i my sobie zdajemy sprawę, że albo nie jesteśmy w stanie kontynuować praktyki, albo nie wiemy, w jaki sposób ją kontynuować. I w związku z tym trzeci element, poddajemy tę praktykę refleksji, ażeby wiedzieć, jak to robić. I to jest widoczne zarówno u Heideggera, który właśnie mówi, musisz się zastanowić nad tym, czym możesz zerwaną sznurówkę zastąpić, musisz się zastanowić nad tym, co się stanie, jeżeli tego nie zrobisz. Dworkin podobnie mówi, jeżeli pojawia się trudny przypadek, to musisz spojrzeć wstecz w praktykę i zastanowić się, jaki był sens tej praktyki, jaki był jej cel i co zrobić, aby ją kontynuować w taki sposób, żeby ten cel był realizowany. Czyli jeżeli na przykład masz sprawę Snail Darter, czyli sprawę, w której najpierw kongres desygnował olbrzymie pieniądze na budowę tamy na rzece, która była naprawdę bardzo kosztownym przedsięwzięciem, a później uchwalił akt, który miał chronić gatunki zagrożone wyginięciem. I nagle okazało się, że jest konflikt. To znaczy, że budowa tamy spowoduje wyginięcie tego rybki zwanej Snail Darter. No to masz problem, dlatego że do tej pory tak, kontynuowałeś pewną praktykę. Tutaj w tym przypadku to może być zarówno praktyka społeczna budowy tamy i nagle okazało się, że nie możesz tego robić, ponieważ jeżeli będziesz ją kontynuował, no to doprowadzisz do zniszczenia jakiejś wartości, w tym przypadku chronionego gatunku, ale także w przypadku prawniczej praktyki rozstrzygasz sprawę i pojawia ci się akt prawny, który jest lex posterior, dlatego że sprawa dotycząca ochrony tego gatunku późniejszą ustawą, więc właściwie automatycznie powinieneś powiedzieć w oparciu o swoje narzędzia lex posterior derogat legi priori i pójść za ochroną środowiska i machnąć ręką na tę tamę. No ale z drugiej strony właśnie się zaczynasz zastanawiać, czy to jest dobra decyzja, biorąc pod uwagę, że wstrzymanie budowy tej tamy będzie oznaczało ogromne pieniądze wyrzucone w błoto, a przecież tutaj też intencja prawodawcy była taka, żeby tę tamę kontynuować. Więc to jest właśnie sytuacja, w której ani praktyka społeczna, czyli kontynuacja budowy tamy, ani praktyka prawnicza, rozstrzygania pewnych kwestii nie może być normalnie kontynuowana, ponieważ ulega załamaniu. I w związku z tym trzeba się na moment zatrzymać i poddać refleksji tę praktykę. I sam fakt, że trzeba to zrobić, to zauważył już Dworkin. Problem jest taki, że Dworkin nie wszedł bardzo głęboko w to, na czym to załamanie tak naprawdę polega, nie wszedł bardzo głęboko w to, na czym ma polegać refleksja i w jaki sposób wypracować metodologię, która pozwoliłaby trudny przypadek rozstrzygnąć i zrobić to w taki sposób, żeby była to taka metodologia, powiedzmy, przejrzysta, oczywista dla nas wszystkich, a więc żebyśmy stali się takimi rzemieślnikami, którzy właśnie podążają, mówią, a tu mamy trudny przypadek, ale wiemy, co robić. Wiemy, w jaki sposób do niego podejść. Więc wróćmy na moment do tego załamania, zwłaszcza dlatego, że wartość koncepcji Heideggera polega na tym, że on wyróżnia trzy rodzaje załamań. I jak zaraz zobaczycie, wydaje mi się, że te trzy rodzaje załamań, one w sposób ciekawy ilustrują trzy rodzaje trudnych przypadków w prawie, co już jest pewną zdobyczą analityczną, bo z teoriami jest tak, że im bardziej one są precyzyjne, im więcej pewnego rodzaju rozróżnień dokonują, tym są bardziej przydatne. No, po prostu pozwalają nam lepiej nazywać rzeczywistość. Więc wracając do tego, czym jest to załamanie, komentatorzy Heideggera mówią, że to, co robi załamanie, to jest coś, co można było nazwać wyrzuceniem nas z torów praktyki. Czyli wyobraźcie sobie takie wykolejenie się z torów praktyki. Wyobraźcie sobie pociąg, który jedzie po torach. Jest to automatyczna droga, której nie da się zmienić. Ona prowadzi go z punktu A do punktu B. To obrazuje praktykę automatyczną, ale nagle dzieje się coś niespodziewanego. pociąg z tych torów wypada, tak jak my wypadamy z torów praktyki, no i musimy zrobić coś, żeby na ten tor wrócić. I teraz, dlaczego to załamanie może być podobne do tych załamań, które mamy w prawie? Na przykład możemy sobie tę sytuację tego zerwanego sznurowadła porównać z sytuacją właśnie tej reguły zakazu wjazdu pojazdów do parku. Zwróćcie uwagę, że tutaj w pierwszym przypadku mamy do czynienia z praktyką polegającą na używaniu artefaktu, czyli sznurówek, albo jak w innym przypadku Heideggera, młotka. W przypadku tych zakazu wjazdu pojazdów do parku mamy do czynienia z pojęciem reguły, czy pojęciem, czy z regułą. I ktoś może powiedzieć, czy da się przełożyć podejście Heideggera, które dotyczy artefaktów materialnych, sznurówki, młotek, na podejście prawnicze, które dotyczy czegoś, co nie jest materialne, bo reguła i pojęcie nie jest przecież materialne. Mamy dosyć dużo prac, które pokazują, że prawo jest artefaktem, czyli jest pewnego rodzaju tworem ludzkim, mimo że nienamacalnym, niematerialnym, który służy do rozwiązywania konkretnych problemów. Ostatnio Oxford University Press, ostatnio, no powiedzmy 2-3 lata temu, opublikował taką pracę zbiorową Law as an Artifact, czyli wskazując, że prawo jest po prostu narzędziem, jest pewnego rodzaju sposobem działania w świecie, więc wydaje mi się, że tutaj możemy to przyjąć. A później mamy już tylko podobieństwo. Automatyczność zawiązywania, automatyczność niewpuszczania na przykład samochodów. Zakłócenie polega na tym, że sznurowadło pęka, nie możemy kontynuować. Tu zakłócenie w przypadku pojazdu w parku polega na tym, że nie wiemy, jak postąpić z danym przypadkiem, z deskorolką, z wózkiem inwalidzkim, czy na przykład z ambulansem. I tu wchodzimy w poziom refleksji i próbujemy się zastanowić, jak do tego podejść. Ale zarówno załamanie, jak i sposób działania może wyglądać inaczej w zależności od tego, które z tych trzech rodzajów załamania mamy do czynienia. I u Heideggera, jak powiedziałem, występują te trzy rodzaje załamania. Typ pierwszy nazywa się u Heideggera w sposób następujący, to jest cytat z jego pracy, wyposażenie nie nadaje się do użytku. To wyposażenie, equipment, to jest taki techniczny termin, którego używa Heidegger na określenie wszystkiego, czym my możemy się posłużyć w świecie, ażeby rozwiązywać problemy. I nie ma wątpliwości raczej, że dotyczy zarówno artefaktów materialnych, jak i artefaktów niematerialnych, czyli właśnie pojęcia albo reguły. Więc pierwszy typ to wyposażenie nie nadaje się do użytku, czyli mamy taką sytuację, w której, żeby już nie korzystać tylko z tego przykładu sznurówek, inny przykład Heideggera, mamy młotek, który przed uderzeniem w gwóźdź nam się rozpada. Prawda? Trzon i obuch osobno, no w związku z tym to wyposażenie nadaje nam się do użytku. Albo mamy młotek, który jest za ciężki albo za lekki do tego zadania, którym musimy się w tym momencie zająć. Czyli nie nadaje nam się to coś, z czego korzystamy do użytku. Drugi typ tego breakdown, tego załamania u Heideggera, to jest sytuacja, w której brakuje nam wyposażenia. To znaczy nie tyle mieliśmy coś, czym mogliśmy problem rozwiązać i to nam się zepsuło, ale nagle okazało się, że problem jest na tyle trudny albo na tyle zaskakujący, że w ogóle nie mamy narzędzia, żeby go rozwiązać. I trzeci typ, bardzo interesujący, chyba najbardziej interesujący dla prawników, to sobie zaraz pogłębimy, to jest coś, co Heidegger nazywa następującymi słowami, to jest sytuacja, w której wyposażenie nam przeszkadza. Znaczy w pewnym sensie wchodzi w konflikt. Na przykład dwa elementy wchodzą w konflikt albo dwa narzędzia wzajemnie sobie przeszkadzają. I teraz omówmy sobie każdy z tych trzech rodzajów załamania u Heideggera, jednocześnie dając pewnego rodzaju przykłady z praktyki prawniczej, trudnych przypadków, między innymi trudnych przypadków, które omawia Dworkin. Więc załamanie numer jeden, breakdown typ pierwszy, czyli wyposażenie nie nadaje się do użytku. Heidegger mówi, że to jest sytuacja, w której nasze narzędzia okazują się uszkodzone, ich materiał nieodpowiedni, czyli ewidentnie skupia się na artefakcie praktycznym. I tutaj właśnie pojawia się przykład młotka, który jest uszkodzony, zbyt lekki lub zbyt ciężki. Wydaje się, że w prawie z taką sytuacją mamy do czynienia, kiedy istnieje reguła, kiedy istnieje tekst prawny, ale on w tym sensie nie nadaje się do użytku, że jest na przykład nieostry albo niejednoznaczny. Czy jest reguła, ale nie możemy jej automatycznie użyć, dlatego że coś jest z nią nie tak. I oczywiście takim przykładem jest wielokrotnie przez nas dyskutowany przykład Harta, zakaz wjazdu pojazdów do parku, ale też sprawa, którą tutaj chyba kiedyś dyskutowaliśmy, inny przykład, który jest często dyskutowany w filozofii prawa, czyli Smith versus United States, czyli ta sprawa dealera narkotykowego, który kupuje narkotyki, płacąc barterowo za te narkotyki bronią, która jest w torbie i później zostaje oskarżony o popełnienie przestępstwa narkotykowego z użyciem broni. I problem polega na tym, że normalne, łatwe przypadki, w których używa się broni, to są przypadki, w których się strzela lub grozi, no, a on ani nie strzelał, ani nie groził, tylko płacił bronią. Nie jest to naturalny, konwencjonalny, niekontrowersyjny sposób użycia broni. Chociaż chyba każdy sposób użycia broni jest kontrowersyjny, ale na pewno jest to niekonwencjonalny sposób użycia broni, a mimo to chcemy go jakoś objąć regulacją i dochodzimy do wniosku, że reguła, tak jak pojęcie pojazd jest nieostre i nie wiemy, co do końca obejmuje, więc nie do końca nam się nadaje do rozwiązania sprawy, tak samo tutaj sformułowanie using a firearm z użyciem broni jest co najmniej dwuznaczne, albo nie wiemy, czy chodzi tutaj o użycie zwyczajne, czy także o każde użycie. Jak pamiętacie, sędziowie ostatecznie dochodzą do wniosku, że chodzi tu o każde użycie broni i biednego Smitha skazują na podstawie tego o wiele surowszego paragrafu, co oczywiście budzi pewne kontrowersje, bo taka potoczna intuicja dotycząca tego, co znaczy z użyciem broni, chyba wskazuje na to, że tu chodzi o użycie konwencjonalne. Ale nie musimy tego teraz rozstrzygać. Na pewno trudność sprawy Smith versus United States polega na tym, że jest reguła, która mówi nam, jak mamy sprawę zdecydować, ale mamy wątpliwości, czy ona się nadaje, bo musimy najpierw ją jak gdyby naprawić, musimy usunąć dwuznaczność, albo w niektórych innych przypadkach musimy usunąć nieostrość i podjąć decyzję, czy aplikacja jest uzasadniona, czy nie. Czyli można powiedzieć, że pierwszy typ breakdown u Heideggera odpowiada tym przypadkom trudnych przypadków, czy tym rodzajom trudnych przypadków, gdzie mamy regułę, ale ta reguła jest w pewnym sensie niewystarczająca, jest nienadająca się, dlatego że jest nieostra lub wieloznaczna i w związku z tym musimy się zatrzymać, musimy poddać ją, to co mamy zrobić, refleksji i zastanowić się, w jaki sposób dalej postępować. Załamanie numer dwa u Heideggera i inne przykłady trudnych przypadków w prawie, to załamanie numer dwa, o nim Heidegger mówi, że to jest sytuacja, w których brakuje nam rzeczy, brakuje nam wyposażenia, brakuje nam narzędzia. Nie tylko nie jest to narzędzie poręczne, nadające się do użycia, ale w ogóle nie są te narzędzia pod ręką. Heidegger jest znany z neologizmów i z używania dosyć takich zadziwiających słów, co akurat w niemieckim jest, jak wiecie, możliwe. Bardzo łatwo jest łączyć ze sobą rzeczowniki, w bardziej złożone rzeczowniki. Co ciekawe, są tacy, którzy mówią, że nie jest przypadkiem, że właściwie najwybitniejsi filozofowie historycznie, zwłaszcza nowożytni, wszyscy mówili po niemiecku. Niektórzy mówią, że ta zdolność niemieckiego do łączenia rzeczowników w coraz większe rzeczowniki pozwala bardziej analitycznie myśleć o świecie. No i stąd i Hegel, i Kant, i Marx, i Wittgenstein, i Heidegger wszyscy mówili po niemiecku, więc być może coś jest w tym, że my jesteśmy na straconej pozycji z naszym językiem polskim, który nie jest tak analityczny jak niemiecki i wszyscy inni też są na straconej pozycji. Ale to jest niepotwierdzona teoria, być może jest zupełnie inaczej. W każdym razie załamanie numer dwa to jest załamanie, w których nie mamy narzędzia. Tak? No, w praktyce takiej codziennej coś strasznie irytującego. Przyjeżdżamy na miejsce po bardzo długiej podróży i ewidentnie zasłużyliśmy na to, żeby napić się kieliszka wina, a tutaj nie ma korkociągu, nie ma otwieracza, prawda? Czyli jest problem do rozstrzygnięcia, a nie ma jak otworzyć tej butelki wina. I są tacy specjaliści, którzy potrafią to zrobić podobno butem albo w jakiś inny sposób. Natomiast jest to trudny przypadek, bo normalnie, kiedy narzędzie jest, no to po prostu otwiera się butelkę i cieszy się trunkiem, natomiast kiedy nie ma narzędzia, no to mamy trudny przypadek, załamanie naturalnej praktyki i w związku z tym nie wiemy, jak ją kontynuować i musimy zacząć kombinować. To kombinowanie jest, można powiedzieć, odbiciem pewnej refleksji. No i teraz w prawie wydaje się, że trudny przypadek odpowiadający drugiemu typowi załamania, czyli sytuacji, w której brakuje wyposażenia, to jest po prostu sytuacja luki w prawie. Czy takiej sytuacji, w której my mamy jakiś fakt, mamy jakąś sytuację, no i nie możemy jej rozwiązać, nie dlatego, że mamy regułę, która jest nieostra, albo mamy pojęcie, które nie wiemy, jak zastosować, ale po prostu nie mamy reguły. Życie jest bogatsze niż prawo i zdarzają się nieraz takie sytuacje, które mogą nas do tego doprowadzić. Dworkin podaje kilka takich przykładów. Jednym z tych przykładów dotyczących akurat nie prawa, ale też praktyki, która jest oparta na regułach, to jest przykład gry w szachy czy turnieju szachowego, w którym jeden z graczy próbuje rozproszyć drugiego, robiąc dziwne miny i przedrzeźniając go w czasie gry. I to jest sytuacja, o której Dworkin mówi, która może być nieobjęta regułami, po pierwsze gry w szachy, po drugie regułami turnieju. Oczywiście niektóre gry sportowe radzą sobie z tym. W piłce nożnej, jak wiecie, jest taka klauzula ogólna niesportowego zachowania, prawda, która może być zastosowana do takiej sytuacji, czy mogłaby być zastosowana do takiej sytuacji, ale ta sytuacja, którą Dworkin opisuje, no, nie jest do końca jasna ze względu właśnie na to, że nie jest pewne, czy reguła istnieje, czy w jaki sposób tę, może tak, jest pewne, że reguła nie istnieje, bo nie ma żadnej, która wprost odnosi się do rozśmieszania drugiej strony, czy do przedrzeźniania drugiej strony. Z typowych przypadków prawniczych jest takim bardzo interesujący, chociaż dosyć obrzydliwy przypadek brytyjski, Donoghue versus Stevenson, który też Dworkin opisuje, to jest tak zwana sprawa ślimaka w butelce. Pani Stevenson chciała się kiedyś napić piwa imbirowego i poprosiła koleżankę, żeby poszła jej to piwo kupiła. Ta jako dobra przyjaciółka podeszła, kupiła, przyniosła, panie te piwo wypiły i niestety na samym końcu konsumpcji tego piwa u pani Stevenson okazało się, że w butelce są resztki rozłożonego ślimaka. Ona doznała oczywiście szoku, takiego czysto rozstroju żołądkowego, także szoku psychicznego, bo wiadomo, że to nic przyjemnego. No i trzeba było później rozstrzygnąć, no bo ona jakąś szkodę poniosła, czy ona ma prawo żądać odszkodowania. I tam w prawie brytyjskim, jak mówi Dworkin, okazywało się, że dosyć łatwo byłoby tę sprawę rozstrzygnąć, gdyby istniała relacja kontraktowa pomiędzy nią a producentem albo sprzedawcą. Nie istniała ta kontraktowa relacja, ponieważ ona nie kupiła tego piwa samodzielnie, tylko kupiła jej to piwo koleżanka. Po drugie, nie było do końca jasne, w jaki sposób rozstrzygnąć sytuację, w której nie wiadomo było, kto jest odpowiedzialny za tę szkodę, w którym momencie ten ślimak do tej butelki wpełzł był i co spowodowało tę szkodę. W każdym razie ta sytuacja jest prezentowana jako sytuacja braku reguły, gdzie sędziowie stworzyli, można powiedzieć, per analogiam reguły i przyznali odszkodowanie pani Stevenson, tak jak gdyby istniała relacja kontraktowa w tej sytuacji, co dla Dworkina jest w pewnym sensie sytuacją braku reguły, która została wykreowana przez sędziów per analogiam w tej konkretnej sytuacji, ale sama konstrukcja trudnego przypadku w sytuacji braku jest dosyć jasna. Chcemy rozstrzygnąć i reguły nie ma. W związku z tym albo musimy uznać naszą bezsilność, co jest oczywiście trudne w przypadkach sądowych, no bo coś trzeba powiedzieć, albo w pewnym sensie przy pomocy jakichś tam rozumowań prawniczych kreuje się regułę i ona nam służy do rozstrzygnięcia sprawy. Jak powiedziałem, najciekawszy typ numer 3 u Heideggera, to jest typ załamania praktyki, który on nazywa słowami następującymi. To jest ten typ wyposażenie przeszkadza. I tutaj cytat z Heideggera, który mówi tak. To, co nieprzydatne, można napotkać nie tylko w sensie czegoś bezużytecznego, to jest typ pierwszy, lub całkowicie brakującego, to jest typ drugi, ale jako coś nieprzydatnego, czego wcale nie brakuje i nie jest bezużyteczne, ale przeszkadza w dbaniu o rzeczy. Tak? To dbanie o rzeczy to jest bardzo ciekawe pojęcie u Heideggera, to jest taka troska, die Sorge w niemiecku, prawda? Która jest jakby naszym, jak mówi Heidegger, naturalnym stosunkiem do świata, w którym my opiekujemy się niejako tym światem, zajmujemy się nim, zajmujemy się naszymi sprawami, zajmujemy się innymi ludźmi, zajmujemy się rzeczywistością. Nagle okazuje się, że następuje jakiś klincz, jakiegoś rodzaju zestawienie ze sobą dwóch elementów, które są problematyczne. Czyli jest to sytuacja, w której nasze praktyki jakieś powiązane mają różne elementy i te elementy wspólnie się blokują. No, takim przykładem, który można wymyślić, jest na przykład sytuacja, w której z jednej strony mamy praktykę poruszania się samochodami po mieście, z drugiej strony mamy praktykę organizowania protestów i manifestacji. I może zdarzyć się tak, i bardzo często się zdarza, że manifestacja utrudnia poruszanie się samochodami po mieście, prawda, bo blokuje. Jeżeli jest Marsz Niepodległości, czy jakiekolwiek innego rodzaju duże wydarzenie, każdy z nas to odczuwa. Więc mamy dwie praktyki, które wchodzą ze sobą w pewnego rodzaju konflikt. Może się zdarzyć też tak, że to samo narzędzie, to taki kiedyś ciekawy przykład, też dyskutowaliśmy, może dla jednego rodzaju praktyki być przydatne, dla innego mniej przydatne. Pomyślcie o takich normalnych praktykach związanych z używaniem poręczy, na przykład przy schodach. To jest artefakt, który ma swoją funkcję, pozwala nam się poruszać bezpieczniej, ale jak chcemy wnieść sofę czy szafę, no to nagle to, co było przydatne, nam zaczyna przeszkadzać. Dla prawników w tym trzecim typie breakdown najbardziej interesujące jest właśnie to, że tutaj Heidegger ujmuje, jak się zdaje, sytuację, w której są dwie praktyki, które wchodzą ze sobą w konflikt. I takim przykładem może być sytuacja najczęstsza, jak się wydaje. Znowu wracam do najbardziej znanego przykładu dworkinowskiego trudnego przypadku, czyli Riggs versus Palmer, gdzie z jednej strony mamy praktykę uznawania testamentów, praktykę, której wartościami jest bezpieczeństwo prawne, przewidywalność, szacunek dla decyzji testatora. Z drugiej strony mamy praktykę, która polega na tym, żeby nie robić rzeczy niemoralnych, żeby nie zachęcać do zabijania, żeby nie nagradzać za coś, co jest złe, dobrem. Bo gdyby dać spadek Elmerowi, no to w tej sytuacji nagrodzilibyśmy za coś złego dobrem. I to jest sytuacja, w której rozstrzygnięcie zgodne z jedną praktyką naruszy drugą praktykę. I to jest sytuacja, w której te dwa elementy wchodzą ze sobą w pewnego rodzaju konflikt. Ale jesteśmy w stanie powiedzieć także o innych przykładach. Badacze trudnych przypadków mówią, że taką sytuacją konfliktu, czyli załamaniem numer 3, jest sytuacja, w której oczywisty wynik wykładni jest moralnie niepożądany, czyli nie potrafimy go zaakceptować, prawda? Coś nam wychodzi z wykładni prawa, ale mówimy, no nie, to jest niezgodne z zasadami konstytucyjnymi czy innymi standardami o szerszym charakterze. Albo, jak Frederick Schauer mówi, to jest sytuacja, w której wynik językowy naszej interpretacji jest niezgodny z celem reguły. Wydaje się, że takim przykładem może, jeżeli byśmy mieli jeszcze sięgnąć do Harta, jest przykład z ambulansem. Dlatego, że zobaczcie, że przykład z ambulansem podjeżdżającym do parku nie jest taki sam jak przykład z wózkiem inwalidzkim. Bo wózek inwalidzki, rower czy deskorolka to są po prostu sytuacje nieostrości reguły. To jest załamanie numer jeden, to jest breakdown numer jeden. Mamy regułę, ale ona jest nienadająca się, bezużyteczna, musimy ją poprawić. Ambulans jest innym przykładem. Bo on jest pojazdem, więc nie o nieostrość tu chodzi. My wiemy, że on jest objęty regułą, ale jednocześnie czujemy opór przed tym, żeby przyjąć ten oczywisty efekt zastosowania, bo wiemy, że tam w tym parku umiera człowiek, który potrzebuje pomocy, a więc mamy, można powiedzieć, znowu konflikt dwóch praktyk. Mamy praktykę stosowania reguły i praktykę ochrony życia, która jest inną praktyką, którą przecież społeczeństwo także prowadzi i w której uczestniczy. To są sytuacje, w których właśnie trochę nam się ciśnie na usta sformułowanie dura lex sed lex i ta twardość prawa w tym momencie wynika właśnie z tego, że ono przeważa nad jakąś inną praktyką. Tak mówimy, no może i moralnie byłoby uzasadnione zrobić X, ale nie możemy, bo dura lex sed lex, czyli ewidentnie to jest konflikt dwóch praktyk. Ta sprawa Snell-Darter, czyli TVA versus Hill, to jest też sprawa, w której mamy konflikt. Nie wiemy do końca, czy powinniśmy promować budowanie tamy, czyli chronić finanse publiczne przed zmarnowaniem, czy powinniśmy chronić środowisko, czy powinniśmy chronić tę rybkę, która jest zagrożonym gatunkiem, jeżeli ta tama zostanie wybudowana, no to ona zginie. To jest sytuacja, w której sędziowie nie tyle mają zastosować narzędzie nieużyteczne, poprawić je, znaleźć narzędzie, które nie istnieje, czyli typ pierwszy i drugi, ale sytuacja, w której muszą rozwiązać konflikt. I to jest chyba najbardziej interesujący element związany z trudnymi przypadkami i taki, który budzi najwięcej emocji po stronie prawników. Czyli podsumowując tę część, mamy u Heideggera trzy rodzaje breakdown. Narzędzie się nie nadaje, narzędzia brakuje, albo narzędzia wchodzą w konflikt, praktyki wchodzą w konflikt. I myślę, jak widzieliście, w sposób ciekawy one ilustrują różne przypadki trudne, które w prawie mają miejsce i wydaje się, że pokrywają większość tego, co jest nazywane trudnym przypadkiem. Istnieje pewna wątpliwość, czy one pokrywają taki przykład trudnego przypadku, gdzie mamy dwie reguły i nie wiemy, którą zastosować. Nie dlatego, że one wchodzą w konflikt, tylko dlatego, że jest pewna wątpliwość na metapoziomie. Można by było zastosować tutaj drugi typ załamania, brak reguły, bo jeżeli mamy dwie reguły i nie wiemy, którą zastosować, to wynika to najczęściej z braku metareguły, która mówi, którą regułę zastosować. Więc można by było wcisnąć to w ten podział na trzy rodzaje załamania, ale tu nie mam do końca pewności, czy nie próbuję uprościć świata nadmiernie. Być może to jest jakiś czwarty rodzaj trudnego przypadku, którego po prostu konstrukcja heideggerowska nie obejmuje. Ale nawet jeżeli tak jest, no to jak powiedziałem, większość trudnych przypadków w prawie ona obejmuje i chyba nadaje się do tego, żeby stanowić taką teorię parasolową, która mogłaby je objąć, zwłaszcza, że to jeszcze nie koniec. Tak? Nie tylko chodzi o to, że Heidegger ma pojęcie załamania, które pasuje do omówienia trudnego przypadku, że ma trzy rodzaje, które pasują do trzech rodzajów trudnych przypadków, ale także w tym, co się dzieje później, po załamaniu, czyli w tym procesie refleksji, bardzo nam ten Heidegger może się przydać i nagle się okazuje, że on wzmacnia to, co o rozstrzyganiu trudnych przypadków mówi Dworkin i co w pewnym sensie powoduje, że Dworkina możemy doteoretyzować. Być może wspominałem wam, że Dworkin ma taką renomę raczej takiego proroka, takiego człowieka, który właśnie mówi przypowieściami i trochę brakuje takiej metodologii bardzo ścisłej, która by pozwoliła go opisać precyzyjnie i pozwoliłaby to, co on mówi, zastosować do no, takiej rzeczywistej praktyki prawniczej. To nie chodzi o to, że to, co mówi Dworkin, jest niepraktyczne. Jak być może wiecie, Dworkin, ja o tym wspominałem, przez 10 lat był prawnikiem praktykiem, zanim zaczął zajmować się filozofią prawa, był partnerem w dużej kancelarii amerykańskiej, więc trudno powiedzieć, że nie rozumiał, jak się prawo stosuje praktycznie. I myślę, że to jest przyczyną, dla którego większość praktyków, którzy czytają Dworkina, kiwa głową i mówią, ten człowiek wie, o czym mówi. To znaczy, to nie jest jakaś teoria, która jest wydumana w wieży z kości słoniowej przez kogoś, kto nigdy praktyki prawniczej nie widział. Ale z drugiej strony, ponieważ Dworkin ma taką tendencję, jako miłośnik literatury, do takiego trochę kwiecistego stylu, do stylu opartego na metaforach, dobrze by było znaleźć pewną teorię, która go doprecyzowuje. I wydaje się, że Heidegger oraz jego kontynuatorzy w takim nurcie pragmatycznym filozofii, który zajmuje się między innymi praktykami społecznymi, może się do tego nadać. Więc w tym momencie zamykamy na razie już te podziały na trzy rodzaje załamań, na odniesienie do trzech rodzajów trudnych przypadków. Przechodzimy do tego momentu, w którym załamanie zmusza nas do refleksji. I teraz zajmiemy się tym, jak mamy tę refleksję rozumieć. Otóż, kiedy spojrzysz się na to, co mówi Heidegger i na to, co mówi Dworkin, wydaje się, że ta refleksja nad praktyką, która ma nam pozwolić pójść z nią dalej. Bo pamiętajcie, że breakdown jest załamaniem praktyki, jest wyrzuceniem nas z torów, nie wiemy co robić, no więc refleksja jest narzędziem, ażeby z tą praktyką podążać dalej. Że ta refleksja ma dwa wymiary. Jeden z nich jest wymiarem lokalnym, tak możemy sobie nazwać go, a drugi jest bardziej globalnym wymiarem. Ten lokalny wymiar refleksji to jest sytuacja taka, w której my się skupiamy konkretnie na tej praktyce, w której jesteśmy. Na wiązaniu sznurówek, na używaniu młotka, na rozstrzyganiu spraw związanych z ważnością testamentu, na rozstrzyganiu spraw dotyczących ochrony środowiska versus szacunek dla finansów publicznych, czyli jesteśmy w tej konkretnej praktyce i zastanawiamy się nad nią. I tutaj ewidentnie i u Heideggera i u Dworkina jest taka sytuacja, że my się wynurzamy z tego automatycznego zanurzenia w praktyce i poddajemy to refleksji, poddajemy pewnej deliberacji i ta lokalna refleksja, ona polega na tym, że przede wszystkim musimy, jak mówi Dworkin, określić, jaki cel, on nieraz używa też słowa temat albo topos, czy topika praktyki, została wykształcona przez wcześniejsze decyzje. To jest ewidentne nawiązanie do metafory powieści w odcinkach czy powieści łańcuszkowej, ponieważ jak wiecie, Dworkin opisuje praktykę prawniczą jako przez tę metaforę kolejnych autorów rozdziałów powieści, która się ciągnie przez czas, pokazując nam w ten sposób, że to po pierwsze jest praktyka zbiorowa, po drugie, że to jest praktyka, która ma swoją przeszłość, pewną tradycję i ta przeszłość i tradycja określa rolę tego, kto jest tu i teraz, bo ona pozwala mu pewne rzeczy zrobić, pewnych rzeczy nie pozwala, bo on musi kontynuować tę samą historię, a więc jest już jakoś ograniczony w swoich ruchach, ale z drugiej strony musi patrzeć w przyszłość i musi rozstrzygnąć tę sprawę tak, ażeby powiedzieć coś nowego, ażeby zaproponować coś nowego, bo sprawa, którą rozstrzyga, jest przecież nowa. Zwróćcie uwagę, że to jest bardzo ciekawa konstrukcja, dlatego ona się spotkała z takim dużym zainteresowaniem, bo właściwie jak my sobie tak popatrzymy na pewne koncepcje prawnicze, to one są w przeciwieństwie do koncepcji Dworkina dosyć jednostronne. To znaczy na przykład w teoriach wykładni mamy oryginalizm, który jest w całości skupiony na przeszłości. Tak? Ta koncepcja wykładni mówi, musisz określić znaczenie na przykład amerykańskiej konstytucji na moment, w którym ona została uchwalona. Lawrence Solam formułuje taką tezę o fiksacji, która mówi, że znaczenie tekstu prawnego zostaje jakby zamrożone w momencie czasowym, w którym został ten tekst uchwalony i my mamy obowiązek do niego wracać. Więc zobaczcie, to jest takie podejście całkowicie nastawione na przeszłość. Z kolei opozycyjna wobec tej koncepcji wykładni, koncepcja wykładni amerykańskiej konstytucji, czyli tak zwany żyjący konstytucjonalizm, mówi, bardziej nas interesuje to, co będzie w przyszłości, w jaki sposób mamy rozwijać tę konstytucję. Szukamy nowych praw, które może nie zostały wprost wyrażone w konstytucji, ale wydaje nam się, że tam są zawarte. Czyli z kolei całościowo jesteśmy skierowani w przyszłość. Metafora powieści łańcuszkowej, powieści w odcinkach, ona w bardzo interesujący sposób godzi ze sobą to, co przeszłe, z tym, co przyszłe. Bo w niej ewidentnie jest tak, że jeżeli ja chcę rozstrzygnąć kolejną sprawę, czyli w metaforze Dworkina napisać kolejny rozdział powieści, która się wcześniej zaczęła, to z jednej strony jestem związany i zainspirowany tym, co zrobiono przede mną, czyli muszę spojrzeć w przeszłość, muszę zrozumieć, jaki jest sens tej powieści, w jakim kierunku ona się toczy, o co w niej chodzi, a z drugiej strony muszę podjąć pewne rozstrzygnięcie dotyczące jednak nowej sprawy i rozstrzygnięcie, które będzie determinowało dalsze przyszłe rozstrzygnięcie. Nie wiem, czy kiedyś zastanawialiście głębiej nad metaforą powieści łańcuszkowej i nad tym, czym jest ten cel praktyki, czy ten topik, czy ten temat tej praktyki, ale zobaczcie, to wydaje mi się może nam pokazać może takie dwa przykłady, o których też już wspominałem, ale w tym kontekście nie. Mianowicie, jeżeli wrócimy na moment do tego Riggs versus Palmer jeszcze, no to można powiedzieć, że w sytuacji załamania sędziowie musieli sobie odpowiedzieć na pytanie, czy sensem wcześniejszej praktyki było w pewnym sensie ślepe dawanie efektu woli testatora, cokolwiek ona by oznaczała, czyli czy celem praktyki sporządzania testamentów była realizacja woli testatora, nawet jeżeli ona by prowadziła do trudnych moralnie, do moralnego zaakceptowania konsekwencji, czy też trochę szerszy cel powinien nam przyświecać, takie dysponowanie majątkiem, ażeby to jednocześnie nie naruszało innych wartości w społeczeństwie, na przykład właśnie nie powodowało nagrodzenia za zło. Mówiłem też wam o tym, że ta sama konstrukcja powieści w odcinkach czy powieści łańcuszkowej może być zastosowana do zmiany pojęciowej. Jeżeli na przykład my teraz prowadzimy jako społeczeństwa współczesne dyskusje na temat tego, czy pojęcie małżeństwa powinno obejmować pary jednopłciowe czy tylko pary dwupłciowe, no to też można potraktować jako breakdown, to też można potraktować jako załamanie. Znaczy mamy sytuację, w której my sobie robiliśmy coś automatycznie, odnosiliśmy to pojęcie do par dwupłciowych, a nagle mówimy, słuchajcie, ale może jednak trzeba to zmienić. To jest breakdown, to jest załamanie. Już automatycznie nie kontynuujemy tej praktyki. I znowu naszym sposobem działania jest spojrzenie w przeszłość i zastanowienie się, co było sensem praktyki pod tytułem małżeństwo. Czy to była zdolność rozrodcza? Czy to na przykład była ochrona intymności, tak, bliskości przez prawo, możliwości życia razem, dziedziczenia po sobie, dostępu do dokumentacji medycznej i innych elementów, które na to się składają. Można tę dyskusję w taki sposób opisać. To znaczy możemy zastanowić się nad tym, która z tych wartości niejako była głównym celem tej praktyki i oczywiście w zależności od decyzji, co było głównym celem tej praktyki, tak rozstrzygniemy tę praktykę na przyszłość. Bo jeżeli stwierdzimy, że na przykład sensem prawnej ochrony małżeństwa jest ochrona zdolności rozrodczej do założenia rodziny, posiadania dzieci, no to wtedy nie ma za bardzo powodu, dla którego miałoby to samo pojęcie, czy ta sama instytucja obejmować pary jednopłciowe. Ale jeżeli uświadomimy sobie, że coś innego jest sensem czy tematem tamtej praktyki wcześniejszej, czyli właśnie ochrona intymności, bo na przykład sobie uświadomimy, że przecież nie wszystkie pary dwupłciowe mają zdolność rozrodczą, a mimo wszystko mają prawo do zawarcia małżeństwa i ochrony prawnej, no to być może coś innego uznamy za cel, do którego zmierzamy. Tak samo w prawie bardzo często nad tym się zastanawiamy. Ponownie, ja już parę razy wam o tym mówiłem, że to myślenie funkcjonalne jest bardzo przydatne i tutaj je także widzimy w tej sytuacji. Więc Dworkin mówi, lokalna refleksja polega nad tym, żebyśmy się zastanowili, jaki cel, jaki temat praktyki powinniśmy uznać za wiodący ze względu na wcześniejsze decyzje i w ten sposób dla promocji tego celu, tego tematu kontynuować tę praktykę. I bardzo to jest ciekawe, że Heidegger mówi coś bardzo podobnego. On mówi, że te załamania niejako oświetlają głębsze cele naszych praktyk. Pokazują nam o co chodziło w tych praktykach, po co one nam były potrzebne. I to jest pewne podobieństwo, które ewidentnie pozwala nam stwierdzić, że to spostrzeżenie Dworkina na temat charakteru tej refleksji jest bardzo interesujące i znajduje uzasadnienie w koncepcji Heideggera. Jednocześnie możemy, i zaraz jeszcze będę starał wam się to pokazać, rozwinąć to myślenie o tym temacie, o tym celu tej praktyki przy pomocy pewnych założeń, które przyjmowali następcy Heideggera, bo w tym całym ćwiczeniu, które wam tutaj dzisiaj przedstawiam, nie chodzi po prostu o to, żeby błysnąć, nie wiem, historyczną paralelą i powiedzieć, o jak ciekawie, prawda, Heidegger i Dworkin myśleli podobnie. No ale ktoś może być, no to co z tego, że myśleli podobnie? No może to być przypadek, albo nie, czy to rozwiązuje jakieś problemy, czy tylko po prostu cieszysz się jak głupi do sera, bo udało ci się znaleźć podobieństwo pomiędzy tym, jak myślał jeden filozof i drugi filozof. Może wielkie umysły myślą podobnie po prostu i tyle. Okazuje się, że to nie jest tylko paralela, dlatego że jeżeli będziemy myśleli o trudnych przypadkach nie jako o problemie językowym, tak jak to widzi Hart, nie jako o problemie tylko moralnym, jak to widzi Dworkin, tylko zobaczymy to jako problem z kontynuacją praktyki, no to właśnie nagle uzyskujemy dostęp do innych teorii, które były kontynuacją tego spojrzenia heideggerowskiego. O takich teoriach zaraz wam jeszcze powiem, o niektórych wspominałem, które nam trochę lepiej pozwalają zrozumieć, czym jest ten cel praktyki, czym jest ten temat, który my mamy kontynuować. Więc mamy najpierw tą punktową, lokalną refleksję. Zastanawiamy się, jaki jest sens tej praktyki, jak mamy z nią dalej iść. Ale mamy też refleksję bardziej globalną. To znaczy, mówi Heidegger nam, że w tym momencie ta praktyka pokazuje nam się w relacji do innych ważnych praktyk. Znowu przykład z zawiązywaniem sznurówek. Powiedziałem, zawiązuję sznurówki, pęka sznurówka i nagle widzę powiązanie z praktyką noszenia butów, bo jak nie ma sznurówki, to trudno nosić buty. Jak się nie da nosić butów, to trudno jest chodzić na zewnątrz domu. Jak się nie da chodzić na zewnątrz domu, no to się nie da dojść do pracy. Jak się nie da dojść do pracy, to się nie zarobi pieniędzy. Nagle, mówi Heidegger, kontekst tych wszystkich praktyk ze sobą powiązanych nam się oświeca. Dlatego, że ten equipment, to wyposażenie, którym my się posługujemy, jest zawsze ze sobą jakoś tam powiązane. I to jest interesujące, bo oczywiście w prawie też tak jest. Kiedy widzimy właśnie te trudne przypadki, to w każdym z nich, zwłaszcza w tych dworkinowskich, widzimy właśnie zderzenie powiązanych ze sobą praktyk. Jedno uniemożliwia drugie, albo stoi na przeszkodzie drugiemu, więc to powiązanie praktyk jest tutaj ewidentnie widoczne. A więc nie tylko lokalna refleksja nad konkretną praktyką, ale też nad tym, jak ta praktyka będzie wpływała na inne praktyki. Teraz pozwólcie na ćwiczenie hermeneutyczne, czyli na próbę ściągnięcia tej abstrakcji do sytuacji, z którą mamy do czynienia tu i teraz, znaczy w Polsce. Jak wiecie, prowadzimy teraz dyskusję na temat naprawiania praworządności i się pojawiają różne pomysły. Wydaje się, że można absolutnie potraktować problem, przed którym stoimy, naprawiania praworządności, jako tak zwany trudny przypadek. Znaczy mamy jakąś praktykę, która się toczyła przez ostatnie 8 lat, dotyczącą na przykład, nie wiem, Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u czy neo-KRS-u i nagle no, stoimy w sytuacji, w której zdajemy sobie sprawę, że nie można kontynuować tej praktyki tak, jak ona jest, że trzeba w niej coś zmienić. A więc mamy sytuację załamania tej praktyki i pytania, jak mamy kontynuować. Pytamy, co dalej z Trybunałem Konstytucyjnym, co dalej z neo-KRS-em. No i tutaj znowu można sięgnąć do tej idei, o której tutaj rozmawiamy. No, jeżeli chcemy na przykład zastanowić się, co zrobić z neo-KRS, no to zastanówmy się w duchu dworkinowskim i heideggerowskim, jak powinna przebiegać nasza refleksja. No więc pierwszy element naszej refleksji, spójrzmy w tył i zobaczmy, jaki był cel w ogóle praktyki dotyczącej KRS-u i zastanówmy się, co mamy zrobić, żeby ten cel kontynuować. Jest pytanie, proszę bardzo. Wierzyć swojej intuicji. Ja powtórzę pana pytanie, żeby się nagrało. Pyta pan o to, jak to jest z tą praworządnością, czy ona jest, nie wiem, jasna, czy niejasna, w jaki sposób mamy ją rozumieć, bo jest wiele różnych sposobów rozumowania, no i studenci rzeczywiście nieraz mogą być w kropce. Wie pan, to jest dyskusja, która oczywiście się toczy na całym świecie. Moja obserwacja w tym zakresie jest następująca. Praworządność jest zastanym pojęciem i mamy pewną praktykę dosyć stabilną, moim zdaniem, określania kontekstów, w których używamy tego pojęcia. Najwybitniejszym chyba znawcą problemu praworządności na świecie jest Martin Kryger, który jest pochodzenia Polakiem, pracuje w Australii i bada praworządność na całym świecie. I on jest twórcą tak zwanej teleologicznej koncepcji praworządności. I on mówi, że praworządność jest pewnego rodzaju układem instytucjonalnym w państwie, którego podstawowym celem jest ograniczanie arbitralności władzy. Tak? Czyli układ instytucjonalny, którego funkcją jest ograniczanie arbitralności władzy. I teraz czym się różni jego definicja od tych definicji, które pojawiają się w tym sporze? Jeżeli pan popatrzy na to, jak dwie strony tego sporu polskiego dyskutują ze sobą, to moja obserwacja jest następująca. Przedstawiciele rządów Węgier, Polski, a także Wielkiej Brytanii w pewnym momencie mają tendencję do twierdzeń, że pojęcie praworządności jest puste, że tak naprawdę nie można, że jest doradca Borisa Johnsona powiedział, że to jest weasel word, czyli to jest takie słowo wytrych, które może wszystko znaczyć, a więc mają trochę tendencję do tego, żeby uznać, że ono jest pozbawione treści. Moim zdaniem to jest manipulacja związana z tym, żeby wypełnić ją treścią własną. Koncepcja Krygiera to trochę uniemożliwia, bo Kryger mówi, mnie tak naprawdę nie obchodzi to, co wy rozumiecie, jaką definicję praworządności się posługujecie. On mówi, że bardzo często ludzie się posługują taką anatomiczną definicją praworządności, to znaczy, że są pewnego rodzaju fakty. Są sądy, są trybunały, właśnie jest, nie wiem, Krajowa Rada Sądownictwa, odhaczamy checklist i mówimy, wszystko jest okej. Okay. Kryger mówi, gdyby tak było, to bardzo łatwo byłoby na przykład wprowadzić praworządność w Afganistanie albo w Iraku, tak? To znaczy wprowadzić pewien zestaw jasno określonych instytucji, odczekować checklist i powiedzieć, macie praworządność. Mówi, nie, tak nie jest. Są różne formuły realizacji praworządności, bo tu nie treść pojęcia jest ważna, tylko funkcja, która jest realizowana. Są takie państwa, które nie mają pisanej konstytucji, a ograniczają arbitralność władzy, jak Wielka Brytania. Są państwa, które mają pisaną konstytucję i w taki sposób to robią. Są takie, które mają sądy konstytucyjne scentralizowane, jak Polska, i są takie, które nie mają, jak Holandia. Pytanie jest tylko takie, czy istnieje system checks and balances, to znaczy, czy władza może podejmować działania arbitralne, czy nie, czy istnieje kontrola. I moim zdaniem to nie jest pojęcie puste i ja jestem bardzo przywiązany do tej koncepcji. To, co się w Polsce zdarzyło, moim zdaniem polegało na tym, że nasza władza próbowała utrzymać fasadę praworządności, czyli mniej więcej mówiła tak, ale o co wam chodzi? Są sądy, są trybunały, jest KRS. Natomiast to wszystko zostało tak zorganizowane, ten setup instytucjonalny, że ta krygierowska funkcja ograniczenia arbitralności władzy nie była realizowana. W tym sensie, że dla mnie na przykład takim wyznacznikiem bardzo, bardzo namacalnym jest sytuacja, w której ja mam sąd konstytucyjny, taki jak Polski Trybunał Konstytucyjny, który w normalnym trybie, znowu zobaczcie, w normalnej praktyce rozpatruje ogromną liczbę spraw, nagle następuje zmiana instytucjonalna, czyli rok 2017, Julia Przyłębska zostaje prezesem tego Trybunału, większość sędziów w tym Trybunale stanowią ludzie powołani, w tym dublerzy, ludzie powołani przez Prawo i Sprawiedliwość i nagle liczba spraw w tym Trybunale spada o 80 do 90%. No i Krygier powiedziałby wtedy, no coś się zdarzyło dziwnego. Czy nagle prawo stało się idealnie konstytucyjne? Raczej nie. Po prostu nikt nie skarży do tego Trybunału działań tej władzy, dlatego że wie, że to nie ma sensu, ponieważ tam nie ma rzeczywistego systemu checks and balances. A jeżeli nie ma, to znaczy, że ta władza jest w stanie zrobić rzecz arbitralną, dlatego że nie może zostać zatrzymana w tym. Tak, bo na tym polega siła tego negatywnego ustawodawcy, jakim jest Trybunał Konstytucyjny. Więc rozumiejąc pana wątpliwości, rozumiejąc, że bardzo dużo się tutaj nam w głowach pomieszało, chcę tylko powiedzieć, że między innymi ta metoda, o której tutaj mówię, to znaczy sięgnięcie do pewnych praktyk historycznych, czyli sytuacji, w których działało ograniczenie arbitralności władzy, tutaj mogę wiele historycznych przykładów podać, nie wiem, nawet ostatni przykład amerykański, gdzie mieliśmy prezydenta Trumpa z mocną intencją naruszenia checks and balances i to nie udało się ze względu na siłę tego systemu instytucjonalnego. I mamy oczywiście całą masę historii, gdzie absolutnie udało się naruszyć te systemy checks and balances. Republika Weimarska i NSDAP i III Rzesza jest typowy przykład, gdzie rozmontowanie wszelkiego rodzaju ograniczeń, które akurat nie było trudne, bo one były słabe, doprowadziło do tego, do czego doprowadziło. I ta koncepcja, o której tutaj mówimy, ona jest na tyle, dlatego dla mnie interesująca, że ona pozwala nam odnaleźć jakieś, może nie obiektywne, ale intersubiektywne odniesienie. Bo jeżeli ja teraz z panem zacznę dyskutować, ja powiem, według mnie praworządność to X, a pan powie, a według mnie praworządność to Y, no to właściwie nie ma przestrzeni, w której możemy się porozumieć. Natomiast jeżeli ja pana zaproszę do tej metody i powiem, jeżeli chcemy się zastanowić, jaki jest sens praworządności, jaki jest ten cel tej praktyki, jaki jest ten temat, to spójrzmy w przeszłość i popatrzmy, w jaki sposób funkcjonowała ta praktyka, która była nazywana praworządnością. Spróbujmy podyskutować, jaki był jej sens, jaki cel. Wydaje mi się, że wtedy dojdziemy do wniosku podobnego, do którego doszedł Krygier, że sensem, celem, toposem głównym tej praktyki było ograniczenie arbitralności. Prawda? Oczywiście są możliwe inne spojrzenia, natomiast moim zdaniem to jest akurat dosyć ciekawe, pod warunkiem właśnie, że ono jest zorientowane funkcjonalnie, a nie zorientowane w inny sposób. Zresztą ta globalna refleksja, o której mówię, pokazująca relacje między praktykami, jest też bardzo interesująca, bo zobaczcie, nagle mamy w Polsce moim zdaniem taką oto sytuację, w której nasz minister sprawiedliwości, niedawny jeszcze, mówi tak, jest praworządność, ale jest zupełnie inna wizja na przykład niezależności sędziowskiej. Dla mnie to jest sytuacja, która powoduje pewnego rodzaju nowy układ. To znaczy mnie jest sobie trochę trudno wyobrazić praworządność bez klasycznego rozumienia niezależności sędziowskiej. A nie ma dla mnie takiej sytuacji wtedy, kiedy na przykład no nie wiem, sędzia nie może się powołać na orzecznictwo TSUE, dlatego że grozi mu za to postępowanie dyscyplinarne. Znaczy to jest sytuacja, w której nagle tradycyjny taki układ, który do tej pory działał, powiązanie praworządności z pojęciem niezależności sądownictwa czy niezawisłości sędziów, był naturalny, a tutaj nagle został rozmontowany. I to też jest sygnał, że coś się po prostu złego, że coś się złego tutaj dzieje. Prawda? Więc wydaje mi się, że jakby wracając do tego, co chciałem powiedzieć przed pana pytaniem, za które dziękuję. Mówiłem wam o tym neo-KRS-ie. Zobaczcie, teraz mamy taki problem dotyczący tego, co z tym zrobić, no bo ludzie, którzy zastanawiają się, jak naprawić tę sytuację, mówią, no tak, można uchwałą parlamentu, uchwałą Sejmu odwołać tych 15 członków. Dlaczego? Dlatego to nie będzie samowola polityczna, ponieważ istnieją orzeczenia sądowe, które stwierdzają, że tutaj jest problem prawny z ich powołaniem, a więc władza polityczna nie będzie działała z naruszeniem podziału i równowagi władzy, ponieważ będzie działała niejako na zlecenie władzy sądowniczej, która to stwierdziła. Mówię tutaj o uchwałach połączonych izb SN-u i o orzeczeniach TSUE. A więc nie będzie to taka sytuacja, która miała miejsce 8 lat temu, kiedy władza polityczna działała bez podstawy prawnej w postaci orzeczeń sądowych. A to jest główna zasada podziału i równowagi władzy, że władza pierwsza i druga mogą interweniować w sytuację władzy trzeciej, o ile władza trzecia jakby zgadza się na to, tak? Bo zgadzającemu się nie czyni się krzywda. Więc taką sytuację mamy. Ale jeżeli nawet okazałoby się, że mamy do czynienia z sytuacją taką, w której odwołuje się tych 15 członków tego neo-KRS, to jak powołać nowych? Czy użyć ustawy, która jest, która zakłada, że Sejm ma ich powoływać? No nie jest to sensowne, wydaje się, no bo właśnie to było cały czas krytykowane, prawda, że to Sejm ich powołuje, a nie, że sędziowie sami się powołują. Z drugiej strony ktoś powie, no ale jeżeli będziemy chcieli zmienić tę ustawę, no to wtedy natkniemy się na weto prezydenta albo na Trybunał Konstytucyjny, no i to będzie sytuacja, która pogłębi załamanie tej praktyki, bo nie będzie można jej kontynuować, KRS będzie powiedzmy pusty. No więc pojawia się pomysł kontrowersyjny, który mówi, a może wykorzystać narzędzie, które jest, czyli to, że Sejm powołuje tych nowych członków KRS-u sędziowskich, a więc robi coś, co niby było krytykowane, ale nie robi to z własnej woli, tylko zwraca się do środowisk sędziowskich i mówi, sami wybierzcie ze sobą, z między siebie kandydatów w normalnej procedurze, która kiedyś istniała przez zgromadzenia sądów, a więc oddajemy wam całkowicie inicjatywę i my nie będziemy w żaden sposób interweniować w to, tylko powołamy tych członków, których wy wybierzecie. No i zobaczcie, to jest sytuacja trudna, którą można by było być może naszą refleksją rozwiązać, bo my musimy się zastanowić, czy sensem, celem tej praktyki wcześniej była ten formalny element, że oto sędziowie muszą wybierać sędziów, czy sensem tej praktyki było to, że sędziowie mają swoich przedstawicieli, z którymi się utożsamiają i którzy realizują ich wolę. W tym momencie, kiedy popatrzycie na badania opinii publicznej wśród sędziów, 90% sędziów twierdzi, że ci przedstawiciele, którzy są w KRS-ie, w neo-KRS-ie, nie reprezentują ich interesu. Że są lojalni politycznie, w związku z tym coś tutaj jest nie tak, jeżeli KRS zgodnie ze swoją funkcją ma być platformą porozumienia wszystkich trzech władz. No więc ktoś może powiedzieć, jeżeli my stwierdzimy, że absolutnym sensem tej praktyki jest to, że to nie Sejm ma powoływać, ale sędziowie sami mają się powoływać, no to wtedy nie możemy kontynuować jej w taki sposób, że Sejm powoła, mimo że wcześniej odda sędziom inicjatywę. Ale jeżeli uznamy, że sensem tej praktyki jest to, żeby docelowo sędziowie mieli swoją reprezentację, której ufają, no to być może ta funkcja ponad formą, czyli sytuacja, w której wykorzystujemy wadliwą formułę powołania przez Sejm, ale osiągamy efekt, w którym mamy przedstawicieli sędziów, którym sędziowie ufają i którzy są reprezentantami tej władzy, jest kontynuacją tego celu, mimo że nie jest kontynuacją formy. Ja już wam wcześniej mówiłem o tym, że w trudnych przypadkach ludzie stajemy bardzo często przed takimi problemami. Mówiłem o tym, nie wiem czy śmiesznym, no ale takim znowu przyziemnym przypadku, że kiedy jesteśmy w praktyce śpiewania 100 lat, no i na urodzinach automatycznie to robimy, to jest pewna automatyczna praktyka, ale jeżeli przychodzimy na urodziny do 99-latka, no to nie będziemy mu śpiewać 100 lat, dlatego że załamie nam się w tym momencie ta praktyka i pomyślimy sobie, no nie, nie możemy jej kontynuować. Dlaczego nie możemy jej kontynuować? No bo właśnie, włączymy refleksję i pomyślimy sobie, że sensem praktyki śpiewania 100 lat jest życzenie długowieczności, a jak się 99-latkowi śpiewa 100 lat, no to życzy mu się śmierci rychłej, prawda? Więc tutaj macie sytuację konfliktu między formą i funkcją i w tej sytuacji właściwa kontynuacja tej praktyki wcale nie będzie polegała na ślepym powtarzaniu formy, bo to jest, byłoby grubiańskie, tylko na zmianie formy po to, żeby realizować funkcję, czyli na zmianie treści pieśni, którą się śpiewa, albo złożeniu innych życzeń, po to, żeby praktyka miała swój sens. A więc forma ustępuje przed funkcją. No i tak samo w tej praktyce, nie wiem, naprawiania KRS-u, można by było zastanowić się, co jest ważniejsze. To są trudne rzeczy i my jako prawnicy nieraz jesteśmy oskarżani właśnie o to, że no, jesteśmy tacy krętacze, że tutaj to wszystko powinno być jednoznaczne. Tak, tak, nie, nie. No, coraz częściej widać, wydaje mi się, kiedy zwłaszcza wchodzi się w te analizy, o których dzisiaj rozmawiamy, że prawo wymaga od nas myślenia funkcją, myślenia właśnie celem, myślenia historycznie wykształconą funkcją i tylko wtedy może nas doprowadzać do rozstrzygnięć, które chyba mają sens. Formalizm, krótko mówiąc, taki ślepy formalizm, najczęściej prowadzi do takich skutków, które są trudne do pogodzenia z funkcją, którą praktyki prawnicze mają. Ale tak jak mówię, na pewno nie jest to sytuacja łatwa i na pewno jest to sytuacja, nad którą trzeba się pochylać i nad którą trzeba się zastanawiać. Ja mogę tylko powiedzieć, że moje doświadczenie dotyczące badania tego, jak orzekają sądy, a przebadałem tych sądów naprawdę sporo, sprowadza się do takiej konstrukcji, że formalne podejście do stosowania prawa bardzo rzadko jest traktowane jako realizacja praworządności, jako realizacja zasad konstytucyjnych, ponieważ ślepy formalizm bardzo często prowadzi, zwłaszcza w trudnych przypadkach, do wypaczenia sensu reguły i nie prowadzi do rozwiązania, które jest dobre społecznie. Tak? Klasyczny przykład takiej sytuacji formalistycznej, o którym kiedyś mówiłem, to jest to stare weneckie prawo, które zakazuje wylewania krwi na ulicę, na podstawie którego skazuje się lekarza, który upuścił krwi choremu. To jest ślepy formalizm, który nie realizuje sensu reguły i doprowadza do sytuacji, która jest absolutnie nieakceptowalna. Ta sytuacja wymaga znowu refleksji, czy wymagałaby refleksji. Prawnicy, którzy są formalistami, po prostu często zasłaniają sobie oczy i kontynuują ślepo praktykę, bez względu na to, jakie ona ma konsekwencje. I teraz jeszcze chcę powiedzieć wam na końcu o jednej rzeczy, mianowicie, że my jesteśmy w stanie dzięki temu podejściu heideggerowskiemu w pewnym sensie właśnie tę koncepcję powieści w odcinkach Dworkina trochę steoretyzować. To znaczy widać tutaj pewne podobieństwa pomiędzy tymi wizjami. I jak powiedziałem, ewidentnie jest tak, że u Dworkina refleksja nad praktyką ma te dwa kierunki. Wsteczny, analiza tradycji i przyszły. Myślenie o tym, w jaki sposób ta praktyka będzie się rozwijała. Ewidentnie i u Heideggera, i u tych jego następców mamy do czynienia z sytuacją, na przykład u Recanatiego, w jego koncepcji praktyki, mamy praktykę rozumianą jako zbiór tak zwanych sytuacji źródłowych, czyli tego, co robiliśmy wcześniej, i sytuację docelową, którą mamy rozstrzygnąć, a więc ewidentnie też te dwa elementy patrzenia w przeszłość i patrzenia w przyszłość są obecne. Brian Biggs, którego cytowałem, mówi o tym, że dla Dworkina te wcześniejsze działania, wcześniejsze orzeczenia to są dane, które muszą zostać wyjaśnione, które muszą zostać steoretyzowane. Dlaczego sędziowie się tak zachowywali, w jakim celu działali? I ewidentnie ten cel praktyki, funkcja praktyki w podejściu heideggerowskim i w podejściu jego następców też jest takim elementem, który musi być realizowany. Jednocześnie u Dworkina Dworkin mówi, jak już stwierdzicie, jaki jest cel praktyki wcześniejszej, to teraz zastanówcie się, w jaki sposób macie kontynuować tę praktykę, nie żeby zachować formę, ale właśnie żeby promować tę funkcję. I ewidentnie w koncepcji heideggerowskiej i jego następców jest też takie pojęcie funkcji praktyki, która była dostarczana przez praktykę wcześniej. U Millikan to na przykład jest ta koncepcja proper function, funkcji właściwej, która następnie musi być przeniesiona do przyszłości, no bo jeżeli my mamy jakąś praktykę, no to z punktu widzenia teorii ewolucji aplikowanej do kultury, ona nam była do czegoś potrzebna. Więc ponownie wracając do pańskiego pytania dotyczącego praworządności, jeżeli wykształciła się pewna praktyka, która otrzymała swoją nazwę i była operowała w ramach jakichś układów instytucjonalnych i ona trwa u nas, powiązana z takimi praktykami jak podział i równowaga władz od Montesquieu'sza, jak koncepcja checks and balances, jak te różne wersje rule of law, Rechtsstaat i tak dalej, to znaczy, że ona pełni jakąś funkcję społecznie istotną. Odkrycie tej funkcji jest naszym zadaniem i Krygier, mówiąc, że funkcją podstawową praworządności jako praktyki jest ograniczenie arbitralności władzy, odkrywa tę funkcję na podstawie analizy historycznej i mówi nam, jeżeli chcecie właściwie kontynuować tę praktykę, to macie ją kontynuować nie patrząc na powtarzanie formy, ciesząc się, że macie trybunał, że macie KRS, że macie sądy, tylko patrząc na kontynuację funkcji, czyli ograniczenie arbitralności władzy. Więc tak naprawdę, jeżeli chcecie wiedzieć, czy dobrze kontynuujecie praktykę pod tytułem praworządność, nie zadawajcie sobie pytania anatomicznego, czy mamy wszystkie elementy, które normalnie były w sytuacji praworządności. Nie. Zadawajcie sobie pytanie o funkcję. Czy ograniczacie arbitralność władzy? Czy władza może zrobić wszystko, czy też nie? Czy są jakieś ograniczenia, czy są jakieś mechanizmy kontrolne? Jeżeli one istnieją, one mogą być różne w zależności od kontekstu. Niektóre państwa, jak mówię, mają pisane konstytucje, inne mają niepisane, niektóre mają trybunały konstytucyjne, inne nie mają. Nie ma jednego układu, który się nazywa praworządnością. Jest jedna funkcja, którą nazywa się praworządnością, jaką jest ograniczenie arbitralności władzy. I z całą pewnością w metaforze powieści w odcinkach u Dworkina są też te dwa elementy refleksji, to znaczy ta lokalna refleksja. Najpierw Dworkin mówi, musimy się skupić nad tą regułą, nad tą praktyką, nad zasadami, które przyświecały danej praktyce, kiedy ją analizujemy, sposobowi postępowania, temu, co wcześniej robili sędziowie. A następnie musimy się zastanowić, w jaki sposób ta praktyka wchodzi w relacje z innymi praktykami. Czy na ile jest do pogodzenia z tym, co dzieje się w innych obszarach naszej aktywności społecznej. No i to znowu w przypadku Riggs versus Palmer jest więcej chyba tej lokalnej refleksji, bo zastanawiamy się, po co jest instytucja testamentu, jakie funkcje ona ma dowozić. A na przykład w sprawie Snail Darter, gdzie mamy konflikt wartości, gdzie mamy konflikt zasad, czyli czy chronić finanse publiczne zainwestowane w budowę tamy, czy chronić środowisko w postaci tej rybki, która ma wyginąć, mamy bardziej globalną refleksję dotyczącą tego, która z tych praktyk jest ważniejsza dla społeczeństwa. I to pokazuje wyraźnie, że te dwa poziomy tej lokalnej i tej globalnej refleksji są tutaj widoczne. Zresztą znowu nasz spór konstytucyjny pokazuje, że bardzo często refleksja nad kontynuowaniem, nad sposobem działania była zbyt lokalna, a nie była globalna. No znowu ta sprawa KRS-u to pokazuje. To znaczy ktoś spojrzał na artykuł 187 i powiedział, mam trudny przypadek, nie wiem kto ma wybierać sędziów. No i powiedział, ach niech wybiera Sejm. Nie zastanowił się nad tym, w jaki sposób to się ma do innych szerszych praktyk, jak właśnie praktyka promowania podziału i równowagi władzy. Bo co to za równowaga władzy, w której władza wykonawcza ma swoich przedstawicieli w KRS-ie i ich powołuje, władza ustawodawcza ma swoich przedstawicieli i ich powołuje i władza sądownicza też ma, ale nie może ich powołać. Tylko władza prawodawcza im powołuje tę władzę. Więc jeżeli popatrzy się lokalnie na artykuł 187 jako wyodrębnioną praktykę, to może jeszcze od biedy dałoby się powiedzieć, że powierzenie Sejmowi powoływania sędziowskich członków KRS jest uzasadnionym sposobem kontynuowania tej praktyki. Ale jeżeli popatrzy się szerzej na relacje tej praktyki do innych praktyk, czyli czy ta sytuacja, w której Sejm wybiera przedstawicieli sędziom, promuje inną praktykę, jaką jest podział i równowaga władzy, niezależność sądownictwa, niezawisłość sędziów, to niestety mamy wątpliwości, które zresztą potwierdzają się faktycznie przez protesty sędziowskie, przez opinie sędziów, którzy uważają, że wcale nie, że wcale tak nie jest. Więc to też pokazuje nam sytuację, w której te dwie refleksje, lokalna i globalna, muszą się uzupełniać. My mamy jako praktycy taką chorobę lokalności bardzo często. Formalizm bardzo często też polega na chorobie lokalności. To znaczy my patrzymy na regułę i mówimy, aha, według tej reguły mam zrobić tak, nic więcej mnie nie obchodzi. Pamiętajcie, że Dworkin jest antyformalistą, bo samo jego twierdzenie, że oprócz reguł zero-jedynkowych mamy jeszcze zasady, principles i kierunki polityki, to powoduje, że nam się ewidentnie rozszerza zakres standardów, które mają być realizowane. I o ile reguła i kontynuacja reguły, aplikowanie reguły może być praktyką lokalną, to szukanie zgodności aplikacji tej reguły z zasadami i z kierunkami polityki już jest refleksją globalną. W normalnej sytuacji sędziowskiej to jest taka sytuacja, w której na przykład sędzia lokalny czy lokalnie myślący stosuje prawo krajowe, nie patrząc na przykład na zasady, stosuje ustawę, nie patrząc na to, czy to stosowanie jest zgodne z duchem konstytucji, czyli nie stosuje na przykład wykładni prokonstytucyjnej, nie patrzy, czy ona jest zgodna z prawem ponadnarodowym, unijnym, czy konwencjami międzynarodowymi, a więc nie stosuje tego podejścia, które próbuje szukać spójności, tylko właśnie jest zbyt wąski w swoim podejściu. To jest też sytuacja, która pokazuje, że lokalna refleksja to zbyt mało, że ona musi być uzupełniona o refleksję globalną. Czyli jeżeli ja podejmuję decyzję dotyczącą jakiegoś działania w KRS-ie, w Trybunale Konstytucyjnym, w stosunku do sędziów, to jeżeli robię to lokalnie, to najczęściej popełniam błąd, bo wtedy mogę naruszać bardziej globalne zasady, a więc będzie dochodziło dalej do sprzeczności z tymi bardziej szerszymi zasadami. I to jest podstawa tego konfliktu całego. Tak? My chcieliśmy się zamknąć narodowościowo w naszym porządku, podczas kiedy to w tym momencie, ze względu na układ, w którym jesteśmy, nasze zobowiązanie nie jest możliwe. Musimy patrzeć na nasze sprawy w bardziej globalnej perspektywie. Podsumowując, chciałem, żeby ten wykład był z jednej strony trochę podsumowaniem, zestawieniem ze sobą pewnych wątków, które się pojawiają u Harta i u Dworkina. Chciałem, żeby on był też skupiony na czymś, co dla prawników jest bardzo ważne, czyli na tej dystynkcji pomiędzy łatwymi przypadkami, easy cases, i trudnymi przypadkami, czyli hard cases. Chciałem wam pokazać, że w teorii i filozofii prawa istnieje pewnego rodzaju taki chaos teoretyczny. Mamy różne podejścia. Mamy ortodoksyjne podejścia, nieortodoksyjne, hartowskie, dworkinowskie, bardziej te takie oparte na psychologii, na intuicji. Wydaje mi się, że koncepcja heideggerowska, breakdown, załamania, jest bardzo ciekawą teorią, która może nam pomóc uporządkować to wszystko. I zachęcałem was dzisiaj do tego, żebyście myśleli o trudnych przypadkach w prawie, tak jak się myśli o zerwanej sznurówce. To znaczy jako o sytuacji, w której jesteśmy w pewnej automatycznej praktyce, robimy coś, co zawsze robiliśmy i nagle napotykamy pewnego rodzaju problem. Czy nie wiemy, jak kontynuować praktykę, albo wiemy, jak kontynuować, ale widzimy, że ta kontynuacja będzie prowadziła do naruszenia jakiejś innej praktyki. Tutaj się pojawiają te trzy rodzaje breakdown u Heideggera, które moim zdaniem odpowiadają trzem rodzajom trudnych przypadków w prawie. I jednocześnie ten moment, kiedy następuje breakdown, kiedy następuje załamanie, zmusza nas do refleksji. I to jest bardzo ciekawe, że ta refleksja jest analizowana zarówno przez Heideggera, który prawnikiem nie był, jak i przez Dworkina, który prawnikiem był. I ta refleksja ma te dwa wymiary, lokalny i globalny. I pokazywałem wam też, że ona musi przede wszystkim opierać się na patrzeniu w przeszłość, ustaleniu funkcji, która towarzyszyła praktyce, przykład praworządności i funkcja w postaci ograniczenia arbitralności władzy. I decyzja co do kontynuacji musi być skupiona na tym, żeby ta funkcja była realizowana, niekoniecznie forma. Tak, bo na tym, do tego nas sprowadza to całe podejście, z którym tutaj mamy do czynienia. Mam nadzieję, że to będzie przynajmniej jakiś zaczątek takiej teorii unifikującej to podejście do trudnych przypadków. I mam też nadzieję, że to myślenie heideggerowskie, które właśnie przenosi nas z prostych praktyk na takie bardziej złożone, jak praktyka prawnicza, będzie wam przydatne. Dziękuję bardzo. Jeszcze pytanie, proszę bardzo. Wie pan co, ja bym na to pytanie, myślę, odpowiedział tak, że jeżeli pyta, myślę, że w tym pytaniu pana pojawia się takie pytanie, no dobrze, ale jakby czy interes, powiedzmy, aksjologiczny jest realizowany, kto o tym decyduje? I, no tak, ale pytanie jest takie, czy my jesteśmy w stanie powiedzieć, czy jesteśmy w stanie zdefiniować coś, o czym mówi artykuł pierwszy Konstytucji, tak? Dobro wspólne wszystkich obywateli, Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli. I teraz... Problem polega na tym, że ta koncepcja, o której my tutaj mówimy, która jest zanurzona w pewnego rodzaju tradycji, ona zakłada, że praktyki, które mamy, nie są przypadkowe, nie są arbitralne. Tak? Że jeżeli, ja już o tym parę razy wam mówiłem, że jeżeli istnieje jakaś praktyka, to z punktu widzenia teorii ewolucji aplikowanej do kultury, ona dostarcza społeczeństwu jakiegoś benefitu i dzięki temu społeczeństwo ma większą szansę na lepsze funkcjonowanie. I teraz... Jednym z powodów, o tym pisze Nicola Lacey, dla których podejrzane są działania takie jak na Węgrzech czy w Polsce, jednym z powodów jest to, że jak mówi Nicola Lacey, pewne rządy, które nieraz określamy mianem populistycznych, stawiają sobie za cel zmianę praktyki, tak? Czyli jakby dosyć rewolucyjnie, ona używa takiego sformułowania trashing conventions, czyli oni jak gdyby niszczą konwencje, czyli właśnie pewne praktyki. Oni mówią tak, do tej pory sędziowie się sami wybierali, a teraz my będziemy im wybierać, prawda? I teraz z punktu widzenia tej koncepcji, o której ja tutaj mówię, jej konserwatyzmu pewnego, sytuacja, kiedy ktoś przychodzi i proponuje nowe rozwiązanie, jest podejrzana. Dlatego, że jeżeli coś działa i przynosi benefit, to trzeba bardzo mocno udowodnić, że to coś albo przestało działać, albo nie przynosiło benefitu. I teraz my mamy bardzo dużo historycznych danych, z których wynika, że praktyka pod tytułem praworządność, która realizuje funkcję ograniczenia arbitralności władzy, przynosi benefity. Mamy na przykład badania, które korelują poziom rule of law z poziomem rozwoju gospodarczego. Mamy przykłady historyczne, które pokazują, że jeżeli ta funkcja nie była pełniona, czyli arbitralność władzy nie była ograniczana, no to wtedy realizowało się znane powiedzenie, że władza absolutna, każda władza korumpuje czy psuje, a władza absolutna korumpuje czy psuje absolutnie. I teraz, żeby przekonać nas, że rozwiązanie Viktora Orbana czy rozwiązanie Zbigniewa Ziobry jest lepsze, że to unikalne rozumienie praworządności, nowe, jest lepsze, trzeba przedstawić bardzo poważny dowód. To znaczy, że nie jest ono podobne do wcześniejszych, które nie działały i jest zdecydowanie lepsze do tego, od tego, które mamy. Moim zdaniem taki dowód nie został przeprowadzony. To znaczy sytuacja zmiany była bardzo nagła, niekonsultowana, oparta na sile tak naprawdę, no po prostu przyszła nowa władza, przyszła nowa miotła i zmieniła sposób powoływania na przykład sędziów do KRS. Ja nie słyszałem żadnego argumentu, który miałby mnie przekonać, że tak będzie lepiej, prawda? To, o czym my tutaj mówimy, zmusza nas do takiego podejścia. Jeżeli proponujesz nowe rozwiązanie, czyli chcesz zastąpić konwencję, która była, chcesz ją inaczej kontynuować, musisz przedstawić dowód bardzo poważny, że tak będzie lepiej. Moim zdaniem taki dowód nie został przedstawiony, a cała materia dowodu historycznego pokazuje, że to nowe jest gorsze niż to, co stare. Oczywiście to jest szeroka dyskusja, ale jednym z moich celów w budowaniu takich teorii jest znalezienie mechanizmu, który pozwoli to ocenić i który pozwoli odpowiedzieć na pana pytania. Znaczy, skąd wiadomo, który interes mamy realizować? Moja odpowiedź teraz jest taka. Powinniśmy zaufać konwencjom, które istniały, chyba że jednoznacznie wykażemy, że prowadzą do czegoś, co jest bardzo, bardzo złe. Nie wydaje mi się, żeby ktoś wykazał na świecie, że konwencja pod tytułem praworządność prowadzi do czegoś bardzo, bardzo złego. Na przykład nieraz ludzie mówią, no sędziowie nie mogą być bezkarni, sędziowie nie mogą sami decydować. Ja nie znam przypadku państwa, w których sędziowie dokonali zamachu stanu, a znam bardzo dużo, w których dokonała tego władza polityczna albo dokonali tego, nie wiem, wojskowi na przykład, prawda? Więc znowu historyczne dowody wcale mnie nie przekonują, że ja mam osłabić sędziów, dlatego że oni są zagrożeniem. Historyczne dowody pokazują, że ja muszę wzmocnić sędziów, bo ktoś inny jest zagrożeniem, prawda? Dobrze, musimy kończyć. Dziękuję Państwu bardzo.